Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Na antenie Radia Ortodoksja 102,7 FM witam serdecznie Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, opiekuna duchowego, a także założyciela pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Witajcie, Władyko.
Witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Z naszym dzisiejszym wyjątkowym gościem chciałbym, żebyśmy porozmawiali o historii minionych 20 lat, a w zasadzie o biografii, która przez ponad 20 lat zapisuje się na kartach historii diecezji białostocko-gdańskiej. Władyko, czy pamiętacie ten dzień, 11 maja 1998 roku, dzień waszej chirotonii biskupiej?
Pamiętam ten dzień, pamiętam też może nawet bardziej dzień, kiedy została podjęta decyzja na soborze. Byłem wtedy na zajęciach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prowadziłem zajęcia. Weszła pani z sekretariatu, poprosiła mnie, żebym do przekazania pilną sprawę. Wyszedłem od studentów z zajęć i dowiedziałem się, że na soborze zostałem wytypowany do święceń i chyba to wtedy ten moment był najbardziej taki uderzający, dlatego że nigdy nie myślałem o tym i nigdy to nie było w moich planach, dlatego że moim, może to słowo marzenia nie pasuje tutaj, ale ja chciałem wybrać drogę życia mniejszą i dlatego zostawiłem wszystko, co robiłem przedtem i poszedłem do monasteru. To w pewnym sensie zmieniało mój wybór i ten właśnie moment, kiedy się dowiedziałem, no był chyba najbardziej takim momentem przeżycia wewnętrznego.
Czy studenci zorientowali się, kiedy Władyka wrócił na zajęciach, że właśnie otrzymał Władyka tak ważną wiadomość?
Myślę, że nie, bo nie mówiłem, ale zaraz na korytarzu, pamiętam, stał pan Wsiewołod Konach, który pozdrawiał mnie. Do końca nie pamiętam, no bo to troszkę człowiek był taki rozkojarzony z powodu tej decyzji. A sam dzień chirotonii, to pamiętam, że jak jechaliśmy, to były duże korki. Nocowałem w seminarium po święceniach biskupa Mirona i wyjechaliśmy dużo wcześniej. Ojciec Ignacy wiózł mnie samochodem i już myślałem, że trzeba będzie wysiąść tam na Targowej, dlatego że był taki korek, i piechotą iść. Ledwo żeśmy zdążyli. No i później już się zaczęło.
Władyka wspomniał o tym, że chciał Władyka wstąpić do monasteru. To było w roku 87, prawda? Wstąpienie do monasteru. A kiedy pojawiła się taka myśl, że właśnie ten kierunek monaszestwa to będzie taki kierunek, w którym Władyka chce podążać? Czy to było jeszcze przed technikum elektrycznym?
Nie. To było gdzieś tam w 86 roku. I zaraz potem była decyzja o tym, żeby podzielić się swoją decyzją z ówczesnym biskupem białostockim i gdańskim Sawą, do którego chodziłem na spotkania. No a później to już się szybko potoczyło. Później też jeszcze studia, seminarium i studia w moskiewskiej duchownych seminarium i akademii. I później powrót. Znaczy cały czas byłem w Supraszczu, w monasterze. Przyjeżdżałem na wszystkie wolne wakacje i przerwy semestralne, to nie były właściwie wakacje, bo to było powrót do życia monastycznego w swoim monasterze. Tam natomiast było swoje życie, dlatego że w 1987 roku miałem postrzyżyny w Rasę i święcenie diakońskie. Przez 2 lata byłem diakonem, później już też duchownym. To też w czasie studiów związane było z tym, że były swoje też obowiązki, jeśli chodzi o nabożeństwa. Tych nabożeństw dość dużo było podczas studiów w Moskiewskiej Duchownej Akademii.
Władyko, chciałbym zapytać, jak to jest być biskupem? Bo na pewno to pytanie nurtuje wielu naszych słuchaczy. Z Władyką spotykamy się z reguły na nabożeństwach, na ważnych uroczystościach parafialnych i społecznych, ale do tego przecież nie ogranicza się służba biskupia.
Troszkę inna była posługa biskupia, kiedy byłem biskupem pomocniczym i byłem wtedy w Supraślu, chociaż też było dużo obowiązków, dlatego że byłem wówczas i przełożonym klasztoru. A jak wiadomo, to są nie tylko sprawy, w Supraślu były to nie tylko sprawy życia monastycznego, ale również i sprawy wszystkich budów, które wtedy trwały w monasterze. A także w nabożeństwa w parafiach, gdzie byłem delegowany przez już metropolitę, ale jeszcze i biskupa, arcybiskupa, biskupa białostockiego i gdańskiego, bo był również na tej katedrze. Także delegował mnie. Tych obowiązków było dość dużo też. Ale oczywiście cała sytuacja się zmieniła w 99 roku, kiedy decyzją soboru zostałem mianowany biskupem białostockim i gdańskim. Posługa biskupa diecezjalnego różni się, myślę, że znacząco nawet od biskupa pomocniczego. Tu już trzeba samodzielnie podejmować dużo odpowiedzialnych decyzji i kierować całą diecezją. Ale oczywiście posługa biskupia włącza bardzo dużo różnych innych obowiązków. To nie tylko nabożeństwa, podczas których wierni widzą biskupa. Niektórzy myślą, że na tym polega właśnie tylko służba biskupia, kiedy odprawia. A szczególnie jeszcze niektórzy myślą, że jak biskupa pięknie witają, wkładają szaty, że tak całe życie wygląda biskupa, który jest witany, szanowany, któremu donoszą, usługują. Tak nie jest. To życie wygląda też inaczej. Jest dużo obowiązków, dużo trudnych spraw do rozwiązywania, dużo pracy codziennej. To są sprawy całe kancelaryjne, czyli wszystkie parafie przecież podlegają. Tych spraw kancelaryjnych jest dość dużo. Sprawy katechezy. W diecezji jest ponad 100 katechetów. Oczywiście są ci, którzy pomagają, ale w większości bardzo dużo decyzji trzeba podejmować tutaj. I tym bardziej, że w szkołach ciągle są jakieś zmiany, zmienia się liczba uczniów, więc trzeba pilnować tak, żeby byli nauczyciele, ale również trzeba dbać o tych naszych nauczycieli, katechetów, gdzieś tam w jakiś sposób działać. To i sprawy budowlane też. W sprawach budowlanych to nie tylko chodzi o kurię, którą też trzeba co jakiś czas remontować, trzeba znaleźć środki, bo wiemy, że diecezja i kuria utrzymuje się ze składek z parafii. Wiemy, że nasze parafie nie są finansowo bogate. Mamy bardzo dużo parafii nierentownych, to cała Warmia i Mazury, a teraz już nawet i małe parafie na Podlasiu. Właściwie parafie, które są w stanie utrzymać i pomóc innym, to parafie białostockie. Także sprawy remontów i jakichś budów, to jeszcze i sprawy znalezienia środków, jakiegoś sponsoringu, czy wykonania, przygotowania projektów. Tak chociażby też otrzymaliśmy klasztor w Supraślu, wszystkie budynki, ale przecież nie ma tam tyle mnichów, żeby tam zajęli te budynki mnisi, żeby tam pracowali i żeby zdobywali środki na utrzymanie. Trzeba było znaleźć te środki na wyremontowanie tych budynków. Dlatego też tworzyliśmy i fundację, Fundację Ikonomos, którą tworzyłem z kilkoma osobami znanymi w Białymstoku. Była organizowana, była tworzona po to, żeby w pierwszej kolejności zająć się budynkami w Supraślu, ich wyremontowaniem i zapewnieniem ich działalności. To dlatego później, kiedy powstała fundacja, jako jednostka organizacyjna fundacji, zorganizowaliśmy Akademię Supraską. Trzeba było coś tworzyć w budynkach monasterskich, coś, co by nie przeszkadzało życiu monastycznemu. Przecież nie można tam zrobić jakiegoś hotelu, no bo to będzie kolidowało z życiem monastycznym. Także też jeździliśmy do różnych takich ośrodków i w Finlandii, i na Krecie, żeby dowiedzieć się, jak to działa, czy to rzeczywiście będzie, ta działalność będzie współgrała z życiem monastycznym. Później trzeba było napisać projekty. W naszych warunkach to nie tylko napisanie projektu, dobrego projektu. Wiemy przecież, jak jesteśmy czasami traktowani. No, jesteśmy mniejszością, różnie postrzeganą, różnie traktowaną. Dla nas jest o wiele trudniej otrzymać jakieś środki. Myślę, że w tym przypadku nie muszę nawet tłumaczyć, dlaczego. Ale otrzymaliśmy pieniądze na dwa projekty, które żeśmy stworzyli. To pierwsza część, baza hotelowa Akademii Supraskiej. Wtedy również padł taki pomysł, żeby pierwszy raz przeprowadzić dzieło wspólnej pomocy, gdzie prosiliśmy o to, żeby ludzie wpłacili swoje datki na wkład własny. Od ilości tego wkładu własnego tworzyliśmy później projekt, bo trzeba było mieć wkład własny. A więc od tego, ile uzbieraliśmy, zrobiliśmy 25%, tak, czyli kolejne 75% mogliśmy otrzymać. Ale kolejna część budynków Monasteru Supraskiego to projekt na 11 milionów złotych, żeby to wszystko doprowadzić do użyteczności, wyremontować i żeby to było użyteczne. Wiedzieliśmy, że w akcji Wspólne Dzieło nie nazbieramy tylu środków, żeby pokryć. A więc trzeba było robić starania o to, żeby otrzymać te pieniądze gdzie indziej. Otrzymaliśmy je w Ministerstwie Kultury. To nie jest takie proste. To wszystko wymaga wielu kontaktów, wielu rozmów. Dzięki Bogu wyremontowaliśmy. Teraz musimy dbać o to, żeby mieć środki na utrzymanie tego wszystkiego i na działalność.
Akademia Supraska, Włodyko, to nie jedyny budynek, nie jedyna budowla, o którą zabiegaliście bardzo mocno, bo mamy przykład nowej świątyni, którą chcecie wybudować na osiedlu Białostoczek. Czy moglibyście rozwinąć ten temat? Te starania trwają już bardzo długo.
To w tym czasie, w czasie 20 lat budowanych było wiele świątyń. Część była wykańczana, które rozpoczął mój poprzednik, metropolita Sawa. Niektóre rozpoczęliśmy nowe, na nowe lokalizacje musieliśmy znaleźć. To też nie takie łatwe. Ale zanim powiem o Białostoczku, wspomnę chociażby o cerkwi świętego Jerzego w Białymstoku na osiedlu Nowe Miasto. Właściwie jak już przyszedłem, to teren była cerkiew tymczasowa. Nawet już jak byłem wikariuszem, był poświęcony kamień węgielny, ale kamień węgielny był poświęcony przez patriarchę nie w fundamentach, ale oddzielnie. Później to był taki rzeczywiście kamień, który został później włożony do fundamentów. To też nie było takie łatwe, bo nawet wtedy, kiedy była działka, ale nie było wtedy planu zagospodarowania przestrzennego. Nie, w planie zagospodarowania nie było, że tam ma być obiekt sakralny. Dlatego już powołana parafia musiała występować o warunki zabudowy. Niestety sąsiedzi blokowali. Mieliśmy takiego sąsiada, który wcześniej piastował nawet dość wysokie stanowisko w województwie, który powiedział, że wszystko zrobi, żeby tam cerkiew nie powstała. Że on nie chce widzieć ze swoich okien bloku cerkwi. To też trzeba było w jakiś sposób wymyślić, jak to zrobić. Teren już jest, cerkiew tymczasowa jest, a cały czas jest blokowana decyzja o warunkach zabudowy. No, zrobiliśmy w ten sposób, że ten teren był diecezji. Przepisaliśmy część działki dla parafii, zostawiając kawałek działki graniczący z tym blokiem, w którym mieszkała owa osoba, po to, żeby sąsiadem parafii nie byli mieszkańcy tego bloku, a diecezja. I tylko dzięki temu otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Nawet urzędnicy widzieli, że jest to robione po to, żeby nam dokuczyć. I że tak powiem, no, przytaknęli na takie rozwiązanie. W tym czasie też z tymi troszkę było łatwiej i szybciej. Nie do końca łatwe, ale szybciej poszło nam z działką na Bacieczkach i działką na osiedlu do Lidy Górne. Ale jakoś się nam z pomocą Bożą udało. We wszystkim, jeśli jest wola Boża, to się udaje. Budowa cerkwi na Białostoczku to 20 lat od początku. Najpierw było szukanie terenu, później kiedy już teren mniej więcej, to już osiedle wybudowane, więc ten teren bardzo trudno znaleźć, kiedy jakiś konsensus powstał do tego, żeby w tym miejscu, że działka ta zostanie przez miasto w jakiś sposób, nam miasto pomoże, żebyśmy nabyli tą działkę. No to najpierw urzędnicy miejscy mówili, że tam przychodzi przez działkę rura zasilająca CO, centralnego ogrzewania całego osiedla, że to zostanie wkrótce przebudowane, MPC przebuduje, bo i tak musi to przebudowywać. Natomiast w tym czasie zmienił się właściciel rury. Teraz MPC został sprywatyzowany. Jest to spółka Enea. A spółka Enea mówi, że żeby przebudować, to trzeba do 2 milionów złotych, a w tym momencie oni jeszcze widzą, że ta linia zasilająca osiedle jeszcze 10-15 lat może normalnie pracować. No i staramy się o to, żeby w jakiś sposób przebudować tę linię zasilającą. Różne już sposoby próbujemy. Jeśli ktoś myśli, że w tej sprawie nic nie robimy, to się bardzo myli, dlatego że jeśli weźmiemy teczkę z tej nieistniejącej parafii, ale teczkę założyliśmy do parafii na Białostoczku, dlatego że gdzieś te dokumenty trzeba wkładać. Parafia nie istnieje, nie została powołana, ale teczka już istnieje. Ta teczka wcale nie jest cieńsza od teczki istniejącej parafii. Także to może świadczyć o tym, ile jest spraw, które są niewidoczne i nie są znane. Może kiedyś ktoś, kto będzie pisał jakąś pracę o tej parafii, to prześledzi te wszystkie dokumenty z 20 lat i napisze prahistorię parafii. Historię do jeszcze powołania parafii. Ile to było spraw, ile to trzeba było spotkań i nawet w planie zagospodarowania. To nie było takie łatwe, żeby Rada Miejska przegłosowała w planie zagospodarowania tam naszą prawosławną świątynię. To tak wygląda nasze życie. Ale są jeszcze inne sprawy tutaj i sprawy kadrowe oczywiście. Oprócz tego jeszcze jest dużo różnych codziennych spraw i obowiązków.
Władyko, pamiętam z czasów studenckich, że zawsze co czwartek można było was spotkać w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jesteście również tam wykładowcą. Jak traktujecie pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej?
Praca ta też absorbuje bardzo dużo czasu. to chociażby można wziąć taki przykład, tak? Są wykładowcy, którzy pracują tylko na uczelni i są zajęci. A tu trzeba połączyć pracę i na uczelni, i wszystkie inne obowiązki, o których już żeśmy porozmawiali. Niestety, praca na uczelni to nie tylko wykłady. Praca na uczelni to publikacje, to konferencje, to udział w różnego typu naukowych inicjatywach. Najpierw się jest asystentem, później się trzeba napisać pracę doktorską, później się jest adiunktem, trzeba ciągle coś pisać i publikować po to, żeby zbierać punkty. Co roku muszą być odpowiednia ilość punktów, trzeba tych uzbierać punktów, później kolejna publikacja, to potrzebna jest do habilitacji, to niektórym wystarcza tej pracy tylko pracując na uczelni. Tu trzeba niestety połączyć obowiązki biskupa diecezjalnego i pracy wykładowcy na uczelni.
Władyko, niemniej jednak pracę z młodzieżą chyba lubicie, ponieważ przez aż 18 lat byliście opiekunem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.
Tak, praca i na uczelni, i z młodzieżą jest pracą ważną. Chociażby przykład. Młodzież zadaje pytania. Jest taki na pielgrzymkach majowych na Świętej Górze Grabarce. W programie zawsze jest 100 pytań do... Nasze odpowiedzi są ważne dla zadających pytania, ale pytania są nie mniej ważne dla nas. Dlatego, że my wtedy poznajemy, czym żyje młodzież, czym się interesuje młodzież, co ją nurtuje. I to nam podpowiada, jak mamy później działać, jak ukierunkowywać pracę duszpasterską, ale nawet jak później, o czym mówić na kazaniach, bo w cerkwi my pytań nie słyszymy, natomiast w momencie kontaktu z ludźmi młodymi my słyszymy te pytania i my później, one są pomocne dla nas w tym, żeby później też głosić odpowiednią naukę do wiernych.
Dla naszych słuchaczy przypominamy, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego arcybiskupa Jakuba. Władyko, myślę, że zrobimy teraz małą przerwę muzyczną, a wracamy już za chwilę. Władyko, kiedy mówimy o historii, o tych działaniach, które w ciągu ostatnich 20 lat zostały podjęte z waszej inicjatywy, to takim pionierskim działaniem na pewno było otworzenie pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej już 2 lata po waszym ingresie na katedrę białostocko-gdańską. Władyka chyba nie ucieka od takich nowych technologii, prawda?
Technika zawsze mi była bliska. Sam się interesowałem, to było moje hobby. Dlatego też uważam, że tak jak cały czas w historii było, że trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości do tego, żeby docierać do ludzi i przekazywać im Słowo Boże. I jeszcze zanim powstała rozgłośnia radiowa, to wcześniej, od razu chyba w pierwszym roku urzędowania tu w Białymstoku, postanowiłem, bo wtedy dopiero internet wchodził, żeby stworzyć stronę diecezjalną. Także nasza strona w Polsce była pierwsza diecezjalna. Z radiem to powiem, że kiedy przyszedłem, to było zapytanie, dlatego że z pismem wystąpił był mój poprzednik, metropolita Sawa, z zapytaniem, czy będzie możliwe. A więc oni zadzwonili, że to nie jest takie proste, że nie ma częstotliwości. Coś tam, jak dalej chcecie, to proszę się skontaktować, bo oddzielnej częstotliwości nie otrzymamy. I tam jeszcze było takie radio CCM z Cieszyna. To protestanckie radio, które też wystąpiło o koncesję. I skontaktowaliśmy się z nimi, dlatego że oni tu też chcieli otworzyć swoje radio. Dlatego, że była propozycja, że jeśli razem wystąpimy, to wtedy otrzymamy częstotliwość. Że wystąpimy razem, że my im udostępnimy pomieszczenie i antenę, a oni nas zaopatrzą w sprzęt. Jeśli mamy nadawać na tej samej częstotliwości, to będzie to z jednego sprzętu. Ich audycje i nasze audycje. Dlatego, że nie mieliśmy środków żadnych na to, żeby robić radio. Ale to chyba była taka wola Boża. I oni ten taki skromny sprzęt, skromny pierwszy nadajnik, pierwszą antenę, pierwszy sprzęt do studia podrzucili nam. Sami poprosili, żeby w ich godzinach nadawać tylko muzykę, którą dali, a my pomału zaczynaliśmy tworzyć nasze audycje. To może nie było do końca dobre, że pomału. Trzeba było przygotować bardzo dobre audycje. Ja byłem takiego zdania, żeby przygotować bardzo dobre audycje na początek, żeby ludzi nie zniechęcić. I niektórzy się zniechęcali, bo włączali, słuchali muzykę, ta, która była w radiu CCM i myśleli, że to nasze. Także się zniechęcili, mówiąc, że tam tylko muzyka leci. Ale dzięki temu, dzięki to, że wspólnie wystartowaliśmy, wystąpiliśmy razem, to radio powstało. Chyba po roku czy półtorej roku tamta rozgłośnia postanowiła, że jednak nie są zainteresowani nadawaniem swojego programu w Białymstoku i wszystko, że tak powiem, zostało nam. My troszkę zapłaciliśmy za ten pierwszy sprzęt dla nich i tak powstała już tylko nasza na tej częstotliwości. Została tylko nasza rozgłośnia. Funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Myślę, że jest takim naszym skromnym wkładem we wszystkie rozgłośnie, które tu nadają, ale jest ważną rozgłośnią, ponieważ nadaje audycje o prawosławiu, które dotyczą prawosławia. I to jest bardzo ważne. Trzeba wykorzystywać wszystko, jeśli takie możliwości są, żeby docierać do naszych wiernych. I radio było, podobnie jak i strona internetowa, myślę, że było dobrą naszą decyzją, w której było widać, że jednak Bóg w tym działał. Ta stacja gdzieś tam z Cieszyna, która tu się znalazła, raczej bez ich pomocy byśmy wtedy nie ruszyli. Także Bóg pomógł nam w ten sposób.
Władyko, w swojej codziennej pracy podejmujecie dużo różnych decyzji. Często to są decyzje bardzo odpowiedzialne, dotyczące zarówno i duchowieństwa, i wiernych, ale też spraw związanych z funkcjonowaniem poszczególnych parafii i całej diecezji. Chcę zapytać, czy to trudne zadanie, podejmowanie takich decyzji i czym kierujecie się w podejmowaniu takich właśnie, a nie innych decyzji?
No, najważniejszym chyba to zawsze powinna być modlitwa, żeby każda decyzja była wolą Bożą, żeby być tylko narzędziem w ręku Boga. Czasami to jest widoczne, myślę, że to biskupi wszyscy widzą. Człowiek planuje o pewnych zmianach, o zmianach też personalnych, natomiast później wychodzi inaczej. Dlatego ja na przykład staram się, jeśli ktoś powie, no to Władyka jak zrobi, czy obiecuje coś tam zrobić. Nie chcę o tym mówić i nie chcę obiecywać, dlatego że niech Bóg kieruje tym wszystkim. I czasami rzeczywiście było tak, że w ostatnim momencie następuje jakaś zmiana, wszystko jakoś tak się ułoży inaczej, że całkiem decyzje są ostateczne, są inne niż człowiek zakładał na początku. Chyba w ten sposób działa Bóg. który nami kieruje, jeśli się dajemy prowadzeniu Jego woli. A najważniejsze, żeby w naszym działaniu była wypełniana wola Boża, bo przecież cerkiew to jest mistyczne ciało Chrystusa, w którym działa Duch Święty. My jesteśmy tylko małymi narzędziami, które pod działaniem Świętego Ducha podejmują te decyzje, czy przelewają je w rzeczywistość. Ale to wymaga też dużo wysiłku. No jest wiele spraw, kwestii spraw duszpasterskich, które trzeba podejmować w jakiejś konsultacji z duchowieństwem. Dlatego też robimy od pewnego czasu, robimy konsultacje duchowieństwa. Postanowiłem, że to jest bardziej potrzebne niż nawet te konferencje dekanalne. To konferencja dekanalna, duchowieństwo porozmawia ze sobą, ale przeważnie nie podejmuje takich dotyczących wszystkich nas spraw. Podczas konferencji diecezjalnej nie zawsze jest na to czas, a więc robimy konsultacje duchowieństwa. Najpierw robiliśmy 3 dekanatów, białostockiego, sokólskiego i grudeckiego. Natomiast chcieli również uczestniczyć w tych konsultacjach. Nie chciałem robić trudności tym parafiom z Warmii, Mazur, z dojazdem, którzy mają daleko, ale oni zechcieli uczestniczyć w tym, dlatego że podejmujemy pewne decyzje, żeby to były decyzje kolektywne, nie jednej osoby. Dlatego na przykład też chociażby takie duszpasterskie, jak likwidacja ogólnej spowiedzi, tak to było nazywane. Oczywiście to nie, widziałem w tym niezgodność z prawosławną tradycją. Ja. Widzieli też niektórzy duchowni. Niektórym to odpowiadało, dlatego że to prościej. Ale to nie jest zgodne z naszą tradycją. Dlatego też w pewnym momencie podjęliśmy decyzję kolektywną, że jednak trzeba z tym skończyć, dlatego że to przejęliśmy niejako z przeszłości, kiedy w Białymstoku funkcjonowała jedna parafia, wiernych było bardzo dużo. Nie było możliwości, jak pospowiadać, dlatego podjęto decyzję o takiej ogólnej spowiedzi, ale to było odstępstwo od normy. Więc jak powstało więcej parafii, kiedy duchownych w parafiach białostockich stało się o wiele więcej niż kiedyś, i kiedy stało się możliwym przeprowadzenie normalnej spowiedzi, no to należało, myślę, trafnym było podjąć decyzję o tym, żeby to odstępstwo od normy zlikwidować. Niektórzy powiedzieli, że teraz jest mniej tych spowiadających się w tych parafiach, gdzie była ogólna spowiedź. A natomiast w tych parafiach, gdzie nie było tej spowiedzi, mówią, że wiele teraz przychodzi do spowiedzi w swojej parafii, którzy uważali, że im prościej jest pójść na taką ogólną spowiedź. Teraz oni przyszli i spowiadają się tak, jak powinni się spowiadać. Co roku trzeba podejmować pewne decyzje, a nawet chociażby taka kwestia, co bardzo było rażące, jak się ludzie rzucali w Wielki Piątek pod płaszczanicę niesioną. Cały tłum, który duchowny nie mógł iść pod tą płaszczanicą. To było takie trochę nawet dzikie. U nas nie ma takiej tradycji, że wyrażamy szacunek dla człowieka, kiedy idziemy pod trumną czyjąś, tak? Wyrażanie szacunku to jest stanie spokoju w wyciszeniu, tak? Z pochyleniem głowy. To jest szacunek. Tak podchodzimy do ikony, tak? Kłaniamy się przed ikoną, schylamy głowę. Płaszczanica jest też ikoną, ale ikoną, która przedstawia w niejako ciało Chrystusa. I ta płaszczanica, to płótno, tak tłumaczyłem dla wiernych. Jeśli pojedziemy do Świętej Ziemi, to tam się niesie za rogi płótno, tak jakby to było prześcieradło, w którym niesiony był Jezus Chrystus. Tam wrzucane są płatki kwiatów i te kwiaty są, płatki kwiatów, same płatki kwiaty są niesione do grobu Pańskiego za rogi trzymając. Duchowni niosą to za rogi. Jak prześcieradło, w którym leży ciało. Szacunek się wyraża później, kiedy podchodzimy, kłaniamy się i całujemy. Ale wyjaśnienie tego od razu wszyscy wiernie stanęli z boku, pochylili głowy swoje, robili pokłon, przyjęli to. To było ważne też, żeby nie było, no mówię, taki trochę, tak to dziko wyglądało. Kiedy się wszyscy rzucają, pchają się, ledwo te płaszczadnice mogą utrzymać. Najpierw to postanowiłem, żeby to wyprowadzić, ten zwyczaj w soborze, ale jak wszyscy zobaczyli, to powiedzieli, my chcemy wszyscy, żeby tak było wszędzie. I już na następnej konferencji powiedzieli, wszyscy bierzemy taką zasadę, że idziemy z płaszczanicą. Duchowny idzie pod płaszczanicą, niesie tam Ewangelię, która jest niejako ucieleśnieniem samego Chrystusa. A pozostali niosą płaszczanicę, natomiast pod nią idzie tylko jeden duchowny, który niesie Ewangelię.
Władyko, a możecie odpowiedzieć na pytanie, które decyzje w ciągu tych 20 lat były dla was najtrudniejsze do podejmowania? Czy były takie decyzje, coś wam szczególnie zapadło w pamięć?
No wszystkie decyzje nie są łatwe. Nawet te personalne nie są łatwe decyzje. Ja chyba idąc do klasztoru, to unikałem tego, żeby nie podejmować takich decyzji odpowiedzialnych, a tym bardziej personalnych decyzji, bo to są zawsze trudne. Trudno jest każdemu dogodzić, tak? Tym bardziej, że mamy różne parafie. Są bardzo słabe parafie, nierentowne. I są parafie, które materialnie są lepsze. Trzeba podjąć decyzję, że ktoś ma być na tamtej parafii i na tej biednej i na tej bardziej zamożnej. I to nie są łatwe decyzje. Bo najważniejsze, żeby to była wola Boża i żeby pokładać nadzieję w tym, że podejmowane decyzje to wola Boża przede wszystkim i modlić się o to, żeby Bóg pomagał w podejmowaniu właściwych decyzji.
Władyko, tak na zakończenie, podsumowując naszą rozmowę, chciałbym zapytać, czego byście sobie życzyli na przyszłe lata waszej arcypasterskiej posługi?
A zanim powiem to może jeszcze podziękuję wszystkim, którzy przez te 20 lat służyli mi pomocą. I duchowni, i urzędnicy, i zwykli wierni. Wszyscy, dlatego że zaznałem przez te 20 lat wiele życzliwości. I to nie tylko prawosławnych, ale również innych wyznań. Dużo życzliwości, dużo pomocy i dużo wsparcia, które było potrzebne w przeciągu tych 20 lat w trudnej posłudze biskupiej. Jestem wszystkim za to bardzo wdzięczny. I chciałbym, żeby ta pomoc Boża, łaski Bożej, i pomoc dobrych ludzi towarzyszyła i w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Władyko, dziękuję serdecznie za tą szczerą rozmowę, a dla słuchaczy naszych przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościliśmy Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, a z naszym gościem rozmawialiśmy o tych 20 latach minionych, 20 latach na katedrze diecezji białostocko-gdańskiej. Dziękuję serdecznie, Władyko.
Dziękuję.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.